Świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Przed nami kolejna z 10 rozmów z okazji 10-lecia antropologii na Uniwersytecie Gdańskim i Paweł Hyc, który prowadzi stronę Antropolog w Boliwii. A to, co go bardzo zajmuje, to antropologia kognitywna. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Panie Pawle, zacznijmy od tego, że ja myślę sobie, i wśród naukowców to są jakieś takie stare, złośliwe dziady czasami, wiesz? No tak.
Proszę mi powiedzieć, dlaczego pan tak myśli?
Dlatego, że kto wymyślił taką nazwę? Antropologia kognitywna.
No właśnie, to jest tak, że nazwy naukowcy wymyślają po to, żeby to brzmiało mądrze i niekoniecznie, żeby wyjaśniało, o co chodzi. Ale tak naprawdę można dosyć łatwo rozwikłać tą nazwę antropologia kognitywna.
Wiesz, antropologia głowy, nie wiem, umysłu.
No właśnie.
Mózgu.
Antropologia kognitywna to jest po prostu połączenie dwóch obszarów, jak gdyby, badań nad człowiekiem. Jeden to jest obszar, którym antropologia kulturowa się zajmuje tradycyjnie, czyli badaniem kultury i człowieka jako istoty kulturowej. A kognitywna oznacza...
Poczekaj. Badaniem kultury, czyli antropolog, tak tradycyjnie pojmując, jedzie do dzikich.
No właśnie, jedzie może niekoniecznie do dzikich, ale jedzie w miejsce, gdzie ta kultura jest inna od jego własnej kultury, tak byśmy powiedzieli, nie? Czyli najłatwiej albo najlepiej tam, gdzie ta kultura jest diametralnie inna, bo wtedy łatwo widać te różnice.
Ty na przykład jeździsz do Amazonii.
Tak, ja na przykład jeżdżę do Amazonii, czyli rzeczywiście w miejsce, które stereotypowo kojarzy się właśnie z takimi klasycznymi badaniami antropologicznymi, czyli do tak
zwanych... dzicy, ale to ludy pierwotne,
no powiedzmy. Właśnie, ludy rdzenne, ludy tubylcze, zamieszkujące Amazonię, w tym moim wypadku, żyjące na pograniczu boliwijsko-brazylijskim i tam rzeczywiście ten ich codzienny sposób życia jest inny od naszego, więc to, co nazwalibyśmy kulturą, taką w potocznym rozumieniu, czyli ten sposób życia rzeczywiście się różni, nie? No ale właśnie kognitywna antropologia twierdzi, że to nie jest tylko i wyłącznie sposób życia, ale to, co się też różni, to jest wiedza, jaką ci ludzie mają w głowie, czyli to, jak myślą o świecie, a to się wiąże z tym, jakie mają doświadczenia w ciągu swojego życia. Tak? I to jest ten element, który byśmy nazwali, że jest związany z umysłem. Krótko mówiąc, antropologia kognitywna twierdziłaby, że kultura i umysł mają wiele ze sobą wspólnego, po prostu są właściwie nierozerwalne.
To, co wiemy, to nas buduje?
Ja bym powiedział jeszcze inaczej, że to, co wiemy, to nam pozwala dostrzegać w ogóle świat. Innymi słowy, nie zobaczymy czegoś, o czym wcześniej nie myśleliśmy, albo czego wcześniej nie doświadczyliśmy, albo czegoś, czego nam wcześniej nie powiedziano.
Czekaj, poukładajmy to, bo ja się trochę pogubiłem, myślę, że słuchacze też.
Krótko mówiąc.
Jakiś przykład.
Kiedy używam słowa pies na przykład, albo kot, to w pana głowie i prawdopodobnie w głowie słuchaczy pojawia się obraz, jeżeli standardowo, że tak powiem, działa nasza wyobraźnia, to pojawia się obraz właśnie psa lub kota. I tak naprawdę ten pies i kot u każdego z nas będzie się różnił, mimo że to słowo jest to samo. Chodzi mi o to, że będzie się to pojęcie tego psa lub kota różnić. Weźmy słowo pies, ono się będzie różnić, ponieważ mamy różne doświadczenia z psami na przykład.
Bo moja sąsiadka miała na przykład wilczura.
O właśnie. I dla pana ten pies, który się jawi, to jest jakiś taki bliższy wilczurowi albo pana wspomnień z psami, który
a
tak...
twój sąsiad miał pudelka.
A mój sąsiad miał pudelka. Babcia. U mnie jest jeszcze bardziej sytuacja skomplikowana, ponieważ ja doświadczyłem też psów w Ameryce Południowej. I tam psy wyglądają zupełnie inaczej niż nasze. I na przykład w ogóle nie przypominają tych domowych i zadbanych piesków.
Jak wyglądają psy w Ameryce Południowej?
No właśnie, wyglądają na dużo bardziej niezadbane, bym powiedział, wychudzone. Więc kiedy ja myślę o psie, to w głowie mam też obraz takiego właśnie pieska, który myślę, że w większości naszych słuchaczy się nie pojawia w głowie, które biegają watachami po ulicy i mogą być na przykład groźne.
A to, co mamy w głowie, zależy od naszego doświadczenia, tak?
Dokładnie. To, co mamy...
A jak Chińczyk widzi psa?
Może mieć co innego na myśli niż...
Nie, cieknie mu na samą myśl.
niż my. Dokładnie. To jest kwestia też tego, weźmy na przykład pojęcie jedzenie, prawda? Dla nas jedzeniem to, co uznamy za jedzenie, tak, to będzie, powiedzmy, wieprzowina, będzie drób, ale w innych miejscach na świecie to pojęcie może obejmować zupełnie inne obiekty, że tak powiem.
Owady.
Owady na przykład, dokładnie. I dla osoby, która ma doświadczenie jedzenia tych owadów, będzie dla niej to podchodziło pod pojęcie jedzenia, prawda? I to jest ta różnica, którą byśmy nazwali różnicą kulturową wtedy, nie? Ale ona wynika tak naprawdę z naszego rozumienia i z naszej wiedzy, która znajduje się w naszej głowie. Dobrym przykładem, który w radiu, myślę, będzie to ładnie zilustrować, jest to, że kiedy ja mówię teraz do pana w języku polskim, to pan mniej więcej rozumie, o co mi chodzi, prawda?
No mniej więcej.
No właśnie. Ale cuando yo voy a empezar a hablar en español, no vais a entender nada. Czyli co się zmieniło? W zasadzie zacząłem mówić w innym języku, więc pan nie był w stanie wyłapać znaczeń tych dźwięków, które ja do pana mówiłem, mimo że wcześniej dosyć w miarę się rozumieliśmy, prawda, o czym
no
mówiłem.
No tak, tylko mogłem odnieść wrażenie, czy jesteś przyjaźnie nastawiony, czy nie.
No właśnie, i to jest też kwestia, która od razu nam mówi, że kultura w pewnym sensie znajduje się w głowie i to, czy jesteśmy w stanie wyłapać znaczenia dźwięków, które do nas docierają, zależy od tego, czy już mieliśmy doświadczenie z tym, ponieważ pan prawdopodobnie nie miał doświadczenia z językiem hiszpańskim, no to pan nie zrozumiał, co chciałem powiedzieć, ale nasi słuchacze, którzy słuchali i znają język hiszpański, wiedzą, że ono brzmiało po hiszpańsku i być może nawet zauważyli, że mam dziwny akcent południowoamerykański do hiszpańskiego, więc u nich te sceny...
Na drugą, co powiedziałeś?
Powiedziałem, że jeśli...
Ja to mogę w radio puścić.
Tak, powiedziałem po hiszpańsku, że jeśli zacznę mówić po hiszpańsku, prawdopodobnie nic nie zrozumiecie z tego, co mówię. Mówiąc do słuchaczy również. Także spokojnie można to mówić, puścić się w radio. Więc krótko mówiąc, wiele rzeczy, które, właściwie większość rzeczy, które odbieramy, w dużej mierze zależy od naszej wiedzy, którą mamy w głowie. My często nie myślimy o tym w ten sposób, ponieważ ten proces odbierania tego świata jest dla nas automatyczny. Jakby cały czas mamy wrażenie, że wszystkie rzeczy dookoła nas są znajome. Tak? Siedzimy i widzimy krzesło, widzimy stół i tak dalej, i to jest coś, nad czym się nie zastanawiamy, ponieważ przez całe nasze życie mieliśmy doświadczenie z tymi rzeczami i są one dla nas znajome. Ale w pewnych miejscach na świecie coś takiego jak krzesło będzie raczej nietypowym zjawiskiem, bo się nie siedzi na tym krześle na przykład.
Tak? W tej Ameryce Południowej, tak? O Amazonii.
No teraz już krzesła są tam, powiedzmy, obiektami, które są rozpoznawalne jak najbardziej, ale w pewnym okresie historycznym nie były, nie? Więc te różnice kulturowe po prostu są mocno związane z...
No dobrze, ale gdzie to jest nauka?
No nauka polega właśnie na tym, że my próbujemy zrozumieć, jak to się dzieje, że z jednej strony jesteśmy bardzo podobni do siebie jako ludzie, a z drugiej strony tak się różnimy między sobą. I antropologia kognitywna twierdzi, że odpowiedź na te oba pytania leży właśnie w tym miejscu, które nazwiemy umysłem. To znaczy umysł jest w pewnym sensie generowany przez mózg, czyli jest uniwersalny dla naszego gatunku, ale ten umysł w różny sposób organizuje wiedzę w naszej głowie, o tak byśmy powiedzieli, i procesy wnioskowania, które zachodzą w naszym umyśle, w różny sposób mogą nas prowadzić do różnych konkluzji. Czyli te same bodźce na przykład możemy interpretować w różny sposób i to jest podstawą różnic, jakie są między nami, nie tylko na poziomie kultury, ale też indywidualnie.
Ja myślę, że to można zastosować nie tylko do porównania nas z innymi, ale też do porównania naszego takiego codziennego życia.
Oczywiście, że tak. Na pewno każdy z nas ma takie przeświadczenie, że w zasadzie to, no niby żyjemy w jednej rodzinie albo w jednym środowisku i powinniśmy się wszyscy rozumieć, ale dochodzi jednak między nami do jakichś nieporozumień, nawet takich drobnych.
Wiesz, jak często bywa? On wychodzi za nią albo ona za niego, a potem mają pierwszą wigilię u jej mamuśki. Okazuje się, że dla niego wigilia to była zawsze z barszczem, a tutaj nagle jest grzybowa.
O właśnie, o mniej więcej o takich różnicach również mówimy, tak? To wszystko...
On również... się czuje nieswojo.
Tak, to wszystko również można wyjaśnić w pewnym sensie.
A niby taka głupota.
To wszystko można w pewnym sensie również wyjaśnić tą ideą umysłu, ponieważ mimo, że używamy tych samych słów, czyli na przykład ciasto, pies albo kot, tak, to mamy jednak inne doświadczenia z tymi słowami związane. Tak? I kiedy ktoś myśli na przykład Wigilia albo Wielkanoc, to ma pewne określone oczekiwania wobec tego, co będzie jadł na stole, ponieważ wynika to z jego doświadczenia wcześniejszego. Może się okazać, że co to za Wigilia bez czerwonego barszczu z uszkami. Tak?
To twoja praca naukowa polega na tym, że ty sobie siedzisz głęboko w fotelu i zastanawiasz się nad tym światem, rozumiem?
Nie do końca, ponieważ jestem antropologiem, czyli uprawiam też etnografię, czyli nie tylko się zastanawiam nad tym, chociaż uważam, że to zastanawianie się, to teoretyczne zastanawianie się jest ważne, ale uważam, że bardzo ważne jest również pojechanie w teren właśnie i doświadczanie tych różnic, doświadczanie tego, jak na przykład w Amazonii wygląda codzienność i w jaki sposób ludzie tam żyją i odbierają tą codzienność. Dlatego, że tylko w ten sposób, tylko uprawiając etnografię, my możemy zebrać te wszystkie takie codzienne doświadczenia. Czyli to, w jaki sposób ludzie mogą rozumieć pewne pojęcia na podstawie tego, co codziennie przeżywają. Nie? Dla mnie na przykład było dosyć doświadczeniem, które intensywnie pamiętam, to jak pierwszy raz jadłem piranie. ponieważ pirania nie była dla mnie normalnie czymś, co identyfikowałbym jako jedzenie, prawda? Więc do dzisiaj pamiętam ten dzień, kiedy pierwszy raz tą piranię złowiłem i ją później jadłem. I później...
To są dopiero emocje, tak?
No właśnie, i później sobie uświadomiłem...
Jeść rybę z wielkimi zębami.
Tak, ale uświadomiłem sobie, że dla Indian Mores, z którymi współpracuję w Amazonii, to jest to ich codzienność, ich doświadczenie. Każdy mały dzieciak zaczyna tam od tego, że pirania to jest normalny posiłek, tak? Więc jakby właśnie nie tylko teoretyzowanie i zastanawianie się nad tym, ale również poprzez doświadczanie tych różnic, my jesteśmy w stanie zrozumieć, jak głęboko ta kultura jest w nas, w naszym przeżywaniu świata zakorzeniona, nie? Ale też właśnie w naszym umyśle, ja bym powiedział jednak mimo wszystko, bo to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane.
Dziennikarz zawsze może zapytać, albo ktoś może zapytać, po co uprawiać tego rodzaju naukę, ale być może warto, żebyśmy sami siebie lepiej zrozumieli.
Przede wszystkim myślę, że konieczne jest, żebyśmy zrozumieli lepiej, jak różnie odbieramy świat. Nie wiem, różnice między państwami, tak? Albo tak jak to się politologicznie czy ekonomicznie postrzega, ale również różnice między grupami ludzi, ponieważ zaczynamy żyć w świecie, w którym coraz łatwiej głosimy różne sądy, które mogą być sprzeczne, na przykład, bo mamy dostęp do internetu i możemy upubliczniać te sądy, ale coraz trudniej nam dojść do jakiegoś porozumienia, więc myślę, że jest konieczne, żebyśmy znaleźli jakiś sposób na to, jak zrozumieć, jak, dlaczego inni ludzie mogą być tak różni od nas i mogą nam się wydawać, że robią rzeczy irracjonalne, na przykład.
Może nam pomóc ze spokojem przyjmować inność?
Myślę, że tak, że to jest jeden ze sposobów, który pozwoli nam, po pierwsze, na większą tolerancję, na lepszą współpracę między różnymi od siebie ludźmi. Konieczne, bo w dzisiejszym świecie my będziemy mieli coraz więcej do czynienia z tym, że będziemy widzieć te różnice i te polaryzacje.
Z tymi mieszankami, tak?
Tak, tak. Wydaje się, że globalizacja powinna wyrównać te wszystkie różnice, ale w rzeczywistości tak nie jest, ponieważ znowu tutaj powraca ten temat, o którym mówiłem wcześniej, że my możemy używać podobnych słów, ale rozumiemy je inaczej. I ktoś może myśleć o demokracji albo mówić o wojnie, ale mieć w rzeczywistości na myśli coś innego, chociaż używa tego samego słowa w języku angielskim na przykład albo polskim. Tak?
To gdy jedziesz do tej Amazonii, co jest przedmiotem twojego badania?
Gdy jadę do Amazonii, to przedmiotem mojego badania tak naprawdę jest przede wszystkim obserwowanie codzienności, tego jak ci ludzie tam żyją, ale z tego wychodzą różne szczegółowe problemy, tak bym powiedział. Czyli na przykład, kiedy mężczyźni idą polować, co jest codzienną czynnością, którą się wykonuje, to nagle się okazuje, że oprócz tego, że tak jak my wszyscy patrzą...
Oni idą polować, a nasi mężczyźni idą do pracy.
No właśnie, tak byśmy powiedzieli. Ale tam akurat, żeby zdobyć pożywienie, to nie ma sklepu i nie można tego pożywienia w sklepie kupić, więc trzeba iść upolować je. No ale idąc upolować, okazuje się, że wiele rzeczy może się przytrafić takiemu myśliwemu. Na przykład może on oczywiście mieć szczęście iść upolować tą zwierzynę, ale może mieć, jak to by powiedzieli Indianie More, pecha i na przykład trafić w tym lesie na jakieś dziwne stworzenie, które tylko przypomina zwierzę, ale w rzeczywistości według Indian More jest czymś niebezpiecznym. Jest takim bytem, który może sprawić, że będziesz chory na przykład. No i właśnie zaczynają...
To znaczy?
To znaczy, może na przykład sprawić, że...
Gryzie cię wąż?
Nie chodzi tutaj o fizyczne takie działania. Chodzi tutaj bardziej o to właśnie, co ci ludzie myślą o świecie, jakie mają wyobrażenie o świecie. Czyli wracamy do tego wątku, co mają w głowie ci Indianie, kiedy mówią o tym, co się może przytrafić.
Po drodze zobaczą demona?
Na przykład. My to możemy nazwać demonem, chociaż oni tego tak nie nazwą pewnie, ale powiedzmy, że spotkają taką istotę, która może w jakiś sposób tobie zaszkodzić, na przykład zabierając twoją duszę i sprawiając, że twoje ciało zacznie chorować. Słysząc taką historię, ja już wiem, że muszę wziąć pod uwagę szerszy bagaż wyobrażeń.
Czyli co, idę na polowanie na przykład w Polsce i o, drogę przebiegnie mi czarny kot.
To troszeczkę,
o co chodzi?
Troszeczkę to przypomina ten rodzaj rozumowania, tylko że my u nas...
powiedzieli zabobon.
Że, no właśnie, my u nas powiedzielibyśmy, że to jest zabobon lub przesąd, ale w Amazonii na przykład ten rodzaj myślenia o tym, że to stworzenie, które spotkamy w lesie może być niebezpieczne, to nie jest traktowane jako zabobon. To jest traktowane jako coś rzeczywistego, co w rzeczywistości może wpłynąć na twoje życie. U nas powiedzmy, że gdyby coś takiego miało miejsce, że ktoś poszedłby na polowanie, powrócił i zacząłby chorować, to pewnie... Przykładowo mógłby podejrzewać, że się przeziębił. Dokładnie, prawda? Ponieważ mamy taki system wnioskowania, a nie inny. Mamy taką wiedzę w głowie, że tak interpretujemy zdarzenia. Ale tam, w tamtej kulturze, w wyniku innej wiedzy, którą ci ludzie mają w głowie, ich proces interpretowania tego, co miało miejsce, będzie inny, nie? Więc to jest tak naprawdę przedmiot badań, który jest w tym momencie interesujący.
Ty właściwie mógłbyś badać teraz Polaków, szczepionkowców i antyszczepionkowców.
I antropolodzy badają również takie zjawiska. Tak? Akurat tak. Znaleźlibyśmy w Polsce takich antropologów, którzy się tym interesują.
Rzeczywiście. Skąd z jednej strony, no, wielce entuzjaści szczepionek, tak? Bo dla wielu osób to jest ogromne osiągnięcie nauki, że tam w ciągu roku znalazła się szczepionka na COVID-a, a dla innych to jest najgorsze zło.
No właśnie, i tutaj znowu powracamy do tego, jaką wiedzę mają ci ludzie ogólną w głowie. I od razu przestrzegam, nie rozpatrywałbym tego w kategoriach ignorowania albo lepszego wykształcenia czy gorszego wykształcenia. Bardziej rozpatrywałbym to w takich kategoriach, jest to po prostu efekt tego, jaką mamy ogólną wiedzę w naszej głowie, wynikającą z naszego doświadczenia, z tego, co przeczytaliśmy, co przeżyliśmy, ponieważ nauki kognitywne mówią, że my zawsze będziemy dążyli do tego, żeby mieć mniej więcej obraz świata, który nas zaspokaja, tak, poznawczo, czyli krótko mówiąc, będziemy dążyli do takiego wniosku, że my rozumiemy, co się dookoła nas dzieje.
Który jest spójny
z naszym światopoglądem. Tak. Dokładnie. Nie? Więc jeżeli ktoś uważa, nie wierzy w naukę na przykład i uważa, że to wszystko jest podejrzane dla niego, to jego obraz świata będzie, czy jego procesy wnioskowania będą go skłaniać do takiego wniosku właśnie, że to wszystko jest po prostu jakimś dziwnym tutaj sfingowaną sytuacją i że właściwie nie będzie ufał tym szczepionkom. Wszystko zależy niestety od tych właśnie pierwszych takich wyjściowych, jakbyśmy to powiedzieli, od punktu wyjścia, nie? Od którego zaczynamy wnioskować. Jeżeli ktoś ufa nauce i zna badania...
Bo urodził się w rodzinie naukowców.
Na przykład, to oczywiście dojdzie do innych wniosków. To też pokazuje, jak bardzo te różnice w postrzeganiu świata bardzo mocno zależą od tego, w jakim kontekście się wychowywaliśmy, jaką wiedzę zdobyliśmy w ciągu życia, co nas spotkało, także to świadczy też o naszej różnorodności po prostu.
To co się dzieje w Twoim mózgu i co się działo w Twoim mózgu, że Ty postanowiłeś jechać do cokolwiek niebezpiecznej, niewygodnej Ameryki Południowej?
No właśnie, to jest dobre pytanie.
Do Amazonii.
To jest dobre pytanie, na które myślę, że ja sam nawet nie znam odpowiedzi, albo jestem ostatnią osobą, która będzie znała odpowiedź.
Wiesz, bo u nas ludzie boją się kleszczy na przykład.
Tak, ale na pewno...
A tam u Ciebie w tej Ameryce to dopiero jest robactwo.
Jest, jest. Na pewno myślę, że ciekawość obcowania z odmienną właśnie kulturą mnie tam zaciągnęła mnie w tamte rejony. Natomiast z tym robactwem to bym nie przesadzał, ponieważ oczywiście, że jest tam dużo robactwa i dużo węży na przykład, co się nam wszystkim kojarzy z Amazonią, ale ja zawsze porównuję tą ilość węży, porównuję to do samochodów. U nas na ulicy też jest bardzo dużo samochodów na przykład i widzimy je non-stop jak jeżdżą, ale jak się zapyta kogoś, kiedy był potrącony ostatni raz przez samochód albo czy zna kogoś, kto był ostatnio potrącony, no to rzeczywiście po namyśle stwierdzimy, że rzeczywiście tych samochodów jest dużo, ale przypadków potrącenia aż tak dużo nie ma. I podobnie można to przenieść na realia Amazonii, to znaczy węży i dzikich zwierząt potencjalnie stanowiących zagrożenie jest dużo, ale przypadków, kiedy one rzeczywiście zaatakują człowieka, jest znacznie mniej. Wiąże się to z tym oczywiście, że dzikie zwierzęta raczej unikają kontaktu z ludźmi i jeśli tylko mają okazję, to uciekają. Nie trzeba też pamiętać o tym, że tam przecież normalnie żyją ludzie, małe dzieci, kobiety w ciąży itd., więc to nie jest takie środowisko, w którym nie można by przetrwać, tak? Dorosły mężczyzna, w którym by sobie nie poradził, więc myślę, że tylko troszeczkę więcej odwagi i świat stoi przed nami otworem.
Paweł Hyc, do miłego.
Do miłego, dziękuję.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.